Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Rząd przedstawił szczegóły tarczy antyinflacyjnej. Składają się na nią m.in. obniżka cen paliw, stawki VAT na energię elektryczną i gaz oraz dodatek osłonowy. O szczegółach poinformowali na wspólnej konferencji premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Szef rządu zapowiedział, że od 20 grudnia na 5 miesięcy rząd wdraża obniżkę cen paliw, m.in. poprzez zmniejszenie wysokości akcyzy. W efekcie w najbliższych tygodniach paliwa powinny stanieć 20-30 groszy za litr. Od stycznia na 3 miesiące ma zostać obniżony podatek VAT na gaz ziemny z 23 do 8% oraz obniżona stawka VAT na energię elektryczną. Mateusz Morawiecki zapowiedział też specjalny dodatek kompensacyjny dla rodzin w związku z rosnącymi cenami żywności.
Dodatek osłonowy będzie o wartości od 400 nawet do ponad 1000 zł w zależności od liczebności gospodarstwa domowego. Inaczej oczywiście dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, a inaczej dla 5- czy 6-osobowego gospodarstwa domowego. Ten dodatek będzie wypłacany w dwóch ratach w 2022 roku po to, żeby właśnie jakby te drobne sumy zakumulować, ale to wiemy doskonale, że to właśnie te drobne sumy składają się na większe sumy i że te drobne sumy niestety przekładają się jednocześnie też na wyższe koszty zakupów codziennie, które robimy w sklepach spożywczych i to jest ten dodatek osłonowy, który wdrażamy.
Premier poinformował, że z tego dodatku skorzysta ponad 5 milionów gospodarstw domowych. Szef rządu przekazał też, że łącznie wszystkie działania antyinflacyjne to koszt około 10 miliardów złotych. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w czwartek z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Do rozmowy doszło w kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli. Na wspólnej konferencji prasowej prezydent Polski powiedział, że opisał sekretarzowi generalnemu, jak wygląda sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Zauważył, że nadal ma tam miejsce atak hybrydowy ze strony Białorusi wspierany przez władze rosyjskie. Zmieniła się metoda działania z frontalnego ataku migrantów na atak mniejszych grup nocami. Prezydent Andrzej Duda wskazał też, że choć grupy migrantów są mniejsze, to ich ataki mają bardziej niebezpieczną intensywność niż kilka dni temu.
Ci migranci atakujący nielegalnie granice wyposażeni są bardzo często w niebezpieczne narzędzia, wyposażeni są w noże, wyposażeni są w różnego rodzaju pałki, także i metalowe łomy, często posiadają gaz łzawiący. W związku z powyższym mamy takie sytuacje, które można powiedzieć odbieramy także jako również i prowokacje, które według naszych obaw mogą zmierzać nawet do eskalacji przemocy poprzez otwarcie ognia ze strony białoruskiej, czy to przez migrantów, czy przez siły białoruskie pod różnymi postaciami. Zgłaszałem panu sekretarzowi generalnemu, że niestety obserwujemy taką niebezpieczną ewolucję sytuacji na granicy.
Ten stan może trwać nawet przez kilka miesięcy, ocenił Andrzej Duda. Prezydent Polski zapewnił sekretarza generalnego, że nasz kraj jest przygotowany na odparcie wszelkich ataków. Będziemy bronili granicy Unii i Sojuszu Północnoatlantyckiego, podkreślił. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg powiedział, że sojusznicy NATO potępiają to, że reżim Łukaszenki eksportuje niewinnych ludzi na granicę NATO. To nieludzkie i cyniczne, dlatego okazujemy pełną solidarność, powiedział Stoltenberg. Podkreślił, że Polska stoi obok NATO, NATO stoi u boku Polski. Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i sekretarza generalnego NATO poprzedziła narada sztabu kryzysowego z udziałem prezydenta i premiera w BBN-ie poświęcona sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Premier Mateusz Morawiecki złożył wizytę w Berlinie, gdzie spotkał się z ustępującą kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Było to kolejne z cyklu spotkań szefa rządu, mające na celu koordynację reakcji Unii Europejskiej i NATO na działania hybrydowe Białorusi. Po jego zakończeniu Mateusz Morawiecki mówił, że Polska broni granicy Unii, a w związku z tym także Niemiec, przed wielką falą uchodźców. Premier wskazał przy tym, że od ciągłości naszej relacji z Niemcami zależy bardzo dużo. Szef rządu oświadczył, że wraz z innymi krajami chce doprowadzić do tego, by nasz przeciwnik zrozumiał, że nie będziemy bezwolnie patrzeć na to, co dzieje się po drugiej stronie granicy i poddawać się szantażom politycznym.
Trzeba na pewno planować na tej drabinie eskalacyjnej kolejne kroki z nadzieją, że nie będziemy szli w górę tej drabiny eskalacyjnej, tylko w dół. Ale trzeba planować kolejne sankcje, w tym sankcje handlowe, w tym Polska, ponieważ graniczy z Białorusią i cały czas ten przepływ towarów jest możliwy. Jednocześnie sygnalizujemy, że być może on kiedyś nie będzie możliwy, jeżeli jeżeli nastąpi eskalacja tego konfliktu przy granicy, jeżeli migranci będą używani jako narzędzie polityczne w rękach Putina i w rękach Łukaszenki. Stosujemy także zasadę nic o nas bez nas, ponieważ dotyczy to tej części Europy. Jesteśmy bezpośrednio dotknięci poprzez bardzo agresywne działania Łukaszenki i jego faktycznego mocodawcy.
Angela Merkel wyraziła solidarność z naszym krajem i zapewniła, że Niemcy będą ściśle współpracować z Polską, która, jak mówiła, jest pod wielką presją. W Berlinie polski premier spotkał się także z kandydatem na nowego kanclerza Niemiec, Olafem Scholzem. Od niedzieli Mateusz Morawiecki odwiedził 7 krajów, w których prowadził rozmowę o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy i Unii Europejskiej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o jawności majątku dzieci urzędników są niekonstytucyjne. Regulacje przed jej podpisaniem zaskarżył prezydent Andrzej Duda. Ustawa w sprawie jawności majątku najważniejszych urzędników państwowych przewidywała m.in., że będą oni zobowiązani do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku osobistym m.in. małżonków i dzieci. Trybunał w pełnym składzie orzekł, że przepisy są w tym zakresie niezgodne z ustawą zasadniczą. Decyzję uzasadniał sędzia sprawozdawca Wojciech
Trybunał wyraził pogląd, że samo ujawnienie pokrewieństwa czy jego braku może w pewnych sytuacjach naruszać prywatność zarówno funkcjonariusza, jak i osoby mu bliskiej. Informowanie o zdarzeniach z życia rodziny może być źródłem konfliktów rodzinnych, w szczególności wtedy, gdy członkowie rodziny funkcjonariusza dochodzą do pewnych dóbr lub pozycji własnym wysiłkiem. Podawanie do publicznej wiadomości takich informacji może więc naruszać prywatność osób niepełniących funkcji publicznych.
Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakwestionowane przepisy są nierozerwalnie związane z całą uchwaloną w 2019 roku regulacją. Jak przekazał, powoduje to obowiązek prezydenta odmowy jej podpisania. Do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 3 sędziów zgłosiło zdania odrębne. Byli to sędziowie Zbigniew Jędrzejewski, Piotr Pszczółkowski i Jakub Stelina. Na dworcu głównym we Wrocławiu poświęcono w czwartek kaplicę świętej Katarzyny Aleksandryjskiej oraz stację Dialog. Obrzędom przewodniczył ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski. W uroczystościach wzięli udział m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz ksiądz profesor Paweł Demar Cisło, dyrektor polskiej sekcji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Stacja Dialog to miejsce, które ma przybliżać podróżnym sytuację chrześcijan na świecie, m.in. na Bliskim Wschodzie. W placówce prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie będzie można też dowiedzieć się, jak wesprzeć tamtejszych wyznawców Chrystusa. Ksiądz profesor Waldemar Cisło zaznaczył, że w ostatnim czasie papieskie stowarzyszenie pomogło m.in. chrześcijanom z Libanu oraz Syrii. Dodał, że było to możliwe m.in. dzięki współpracy Kościoła z państwem.
Polska i dzięki Kościołowi, tu na ręce księdza arcybiskupa ukłon, bo co roku mamy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku zebraliśmy pomoc dla Libanu i już pierwszych 300 tysięcy euro przekazaliśmy na największe potrzeby, czyli żywność i ubrania. I to jest piękne dzieło Kościoła w Polsce. Widzimy tutaj na tym przykładzie, jak ładnie i rząd, i Kościół mogą się uzupełniać i pomagać tam na miejscu, bo żeby dziecko w Syrii mogło chodzić do szkoły, potrzeba jest 10 euro przez miesiąc, a w Libanie 20 dolarów, więc widzimy, jak ta pomoc jest tam na miejscu efektywna. Dzięki życzliwości właśnie między innymi pani marszałek wyleczyliśmy 50 tysięcy Syryjczyków. O tym warto mówić, bo my za mało mówimy o tym, ile dobrego dzięki Polakom, dzięki ich ofiarności się dzieje.
Oprócz stacji Dialog na dworcu głównym we Wrocławiu poświęcona została kaplica świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Jej głównym przeznaczeniem będzie adoracja Najświętszego Sakramentu. Będzie też miejscem do wyciszenia i rozmowy z Bogiem. Kaplica dworcowa w stolicy województwa dolnośląskiego jest pierwszą kaplicą, która powstała na mocy porozumienia między Kurią Wrocławską a zarządem PKP. Przyszły rząd Niemiec chce przekształcenia Unii Europejskiej w federalne państwo europejskie. Takie założenie zakłada umowa koalicyjna SPD, Zielonych i FDP. Jak wskazują tamtejsze media, przyszły rząd chce po drodze zmienić unijne traktaty oraz wprowadzić europejską ordynację wyborczą z ponadnarodowymi listami. W ocenie politologa Piotra Gawryszczaka pomysł stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy jest mało realny. Politolog wskazuje, że nie ma na to zgody wielu państw.
pomysł, że ma być federalizacja Unii Europejskiej, oczywiście ona nie przejdzie, bo żeby do tego doprowadzić, no to potrzeba byłoby zgody wszystkich państw, a wiele państw, w tym Polska, na pewno się na to nie zgodzi, przynajmniej dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Później może być zupełnie inaczej. Ten pomysł federalizacji jest oczywiście niebezpieczny, bo to jest taki pierwszy krok do stworzenia tego superpaństwa europejskiego, który marzy się wielu politykom, głównie niemieckim, ale nie tylko.
W umowie koalicyjnej, którą zaprezentowali w środę w Berlinie liderzy koalicji SPD, Zielonych i FDP, padają również m.in. pomysły dotyczące zniesienia wymogu jednomyślności w unijnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa oraz powołania prawdziwego ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.